Laudetur Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Dwudziestego czerwca wita Państwa Krzysztof Bronk. Ojciec Święty spotkał się z uczestnikami Kongresu ROACO, organizacji niosącej pomoc Kościołom Wschodnim. Moim gościem będzie arcybiskup Janusz Bolonek, nuncjusz apostolski w Bułgarii. W drugiej części programu, w audycji Historia Ambasady Polskiej przy Watykanie, Piotr Samerek opowie o śmierci ambasadora Papy. Zapraszamy.
Benedykt XVI przyjmie 10 lipca na prywatnej audiencji prezydenta Stanów Zjednoczonych. Informację o spotkaniu papieża z Barackiem Obamą potwierdził watykański rzecznik prasowy. Jednocześnie ujawnił, że w papieskim kalendarzu znalazło się również spotkanie z pierwszym w historii Japonii katolickim szefem rządu Taro Aso, co nastąpi 7 lipca. Dwa dni później Benedykt XVI przyjmie w Watykanie premiera Kanady Stephena Harpera. Spotka się również z premierem Australii Calvinem Ruddem.
Najpilniejsze dziś potrzeby wschodnich chrześcijan przypomniał papież, spotykając się z uczestnikami obrad ROACO. Do Zgromadzenia Dzieł Pomocy Kościołom Wschodnim należy 25 katolickich instytucji. Wśród nich Caritas Internationalis, Pomoc Kościołowi w Potrzebie, Zakon Bożogrobców, a także takie dzieła niemieckie jak Misereor, Missio Pax Hilfe czy Renovabis.
Dziękuję Wam serdecznie za to, co czynicie dla wspólnot wschodnich i łacińskich na terenach powierzonych Kongregacji dla Kościołów Wschodnich i w innych regionach świata. Synowie Katolickiego Wschodu ze swymi duszpasterzami starają się tam budować pokojowe współistnienie razem z wiernymi innych wyznań chrześcijańskich i różnych religii. Dzisiejsze spotkanie ożywia na nowo radość mojej niedawnej pielgrzymki do Ziemi Świętej. Mogłem nieść otuchę tamtejszym wspólnotom katolickim, zachęcając do wytrwałości w świadectwie, które dają wiernie i nieraz z wielkim cierpieniem. Mogłem też przypomnieć chrześcijanom tego regionu ich odpowiedzialność ekumeniczną i międzyreligijną, zgodnie z duchem Soboru Watykańskiego II. Ponawiam modlitwę i apel, by nie było już więcej wojny, przemocy ani niesprawiedliwości. Pragnę Was zapewnić, że Kościół katolicki stale trwa przy wszystkich naszych braciach i siostrach mieszkających w Ziemi Świętej.
Benedykt XVI wskazał na takie priorytety jak sytuacja uchodźców i migrantów, z których wielu należy do kościołów wschodnich, czy odbudowa Strefy Gazy po niedawnym konflikcie wciąż jeszcze pozostawionej samej sobie. Nawiązując do rozpoczętego roku kapłańskiego, zachęcił do szczególnej troski o księży i seminaria.
Rozmawiam z księdzem arcybiskupem Januszem Bolonkiem, nuncjuszem apostolskim w Bułgarii, który tu w Watykanie uczestniczył w kongresie ROACO, czyli watykańskiej organizacji zajmującej się pomocą dla kościołów wschodnich. Uczestniczył ksiądz arcybiskup w tym spotkaniu, dlatego że Bułgaria była jednym z tematów obecnego spotkania ROACO. No właśnie, wiemy, że Bułgaria jest krajem zdecydowanej większości prawosławnym, odwołującym się do tradycji świętych Cyryla i Metodego, ale w Bułgarii jest też Kościół katolicki.
Tak, Kościół katolicki w Bułgarii jest kościołem liczebnie niewielkim. Trzeba zauważyć, że Bułgaria liczy obecnie 7 milionów 500 tysięcy mieszkańców, z których 73 tysiące to katolicy, czyli 0,97% całej ludności. A więc jest to kościół mniejszościowy. Katolicy należą do dwóch diecezji łacińskich. Trzecia struktura kościelna to egzarchat obrządku bizantyńsko-słowiańskiego. W sumie mamy w Bułgarii 57 parafii, 22 kapłanów diecezjalnych i 37 zakonnych. Z radością muszę powiedzieć, że ten rok jest bardzo obfitujący w święcenia kapłańskie. 5 nowych prezbiterów to jest niezwykłe wydarzenie. Młody prezbiter zakonu kapucynów studiował w Polsce. Bardzo dobrze mówi po polsku. Zresztą pracuje od kilku tygodni w Sofii, w konkatedrze świętego Józefa, którą prowadzą nasi polscy kapucyni.
Polscy księża są również w Bułgarii, oznacza to
tak? Myślę, że w sumie mamy chyba około 17 polskich zakonników. Są, tak już powiedziałem, kapucyni, dosyć liczni, bo prowadzą 3 parafie. Nadto są również franciszkanie konwentualni, którzy prowadzą 2 parafie. Są jeszcze oprócz nich polscy zmartwychwstańcy, którzy też prowadzą 3 parafie.
Czy obecność zmartwychwstańców świadczy o tym, że są tam również Polacy, jakaś mniejszość polska?
Zmartwychwstańcy przybyli tam pierwsi. Przysłał ich do Bułgarii błogosławiony Pius IX. Chodziło wtedy o pomoc dla katolików bułgarskich, którzy powoli wychodzili spod jarzma tureckiego. Jak wiadomo, przez 500 lat Bułgaria była pod władzą Turków, muzułmanów. I dopiero w 1878 roku Bułgaria wyzwoliła się spod jarzma tureckiego. Jak wiadomo, nawet w czasach panowania Turków istniał w jakiejś mierze i Kościół prawosławny, i Kościół katolicki. Ale naturalnie nie było mowy o jakimś większym rozwoju, tylko o przetrwaniu. I zmartwychwstańcy byli właśnie pierwszymi, którzy przyjechali do Bułgarii na życzenie Piusa IX.
Czyli jeszcze w XIX wieku w takim razie.
Tak, niedługo po ich założeniu w Rzymie, prawda, przez Bogdana Jańskiego.
Jak Bułgarzy reagują na obecność tak wielu polskich kapłanów?
Muszę powiedzieć, że wszyscy ci polscy kapłani pracują bardzo gorliwie i cieszą się wielkim szacunkiem. W ogóle mogę powiedzieć, że Polacy są w Bułgarii bardzo mile widziani, dlatego że może łączą nas wspólne idee wolności, poczucia pewnej tożsamości narodowej i obrony religii chrześcijańskiej, czy to katolickiej, czy prawosławnej. Mamy w Bułgarii naprawdę klubną kartę, gdy chodzi o dzieło ewangelizacji. Często w moich wędrówkach po parafiach spotykam się z Polakami. Są to najczęściej Polki, które wyszły za mąż, za Bułgarów. Bardzo liczna jest wspólnota polska w Sofii.
Czyli mamy czym się chlubić w takim razie my jako Polacy w Bułgarii. Mówił ksiądz arcybiskup o tym, że są nowe powołania, są nowi kapłani bułgarscy. Czy to oznacza, że po tych ciężkich prześladowaniach, których Kościół doświadczył zarówno pod panowaniem tureckim, jak i w czasie komunizmu, Kościół już się otrząsnął, już się odrodził?
No może jeszcze za wcześnie, żeby tak bardzo pozytywnie oceniać odrodzenie Kościoła katolickiego w Bułgarii. Niewątpliwie te 20 lat już zaznaczyło się pewnymi osiągnięciami i wiadomo skądinąd, że nawet władze bułgarskie podkreślają obecność Kościoła katolickiego w Bułgarii i jego pozytywny wkład w dzieło budowania nowego społeczeństwa bułgarskiego. Myślę, że wciąż potrzeba jeszcze ewangelizacji, która by określiła głębiej tożsamość katolików bułgarskich. Ponad 40 lat zależności Bułgarii od Związku Sowieckiego nie były czasem łatwym dla Kościoła katolickiego w Bułgarii. Był to Kościół ledwo że tolerowany. Dlatego też ten Kościół naprawdę stał się bardzo szczupły. Przybywa katolików, ale że jesteśmy daleko od tego, żeby mówić, że mamy do czynienia już z pełnym odrodzeniem tego kościoła.
Znaczy działalność kościoła skupia się wyłącznie w świątyniach, czy kościół może też prowadzić działalność społeczną, edukacyjną, charytatywną? Czy ta sfera działalności też się rozwinęła?
Naturalnie działalność kościoła to przede wszystkim sprawy kultu, który oczywiście jest całkiem swobodny, prawda, zagwarantowany konstytucją. Są oczywiście też, poza zwykłym duszpasterstwem parafialnym, ruchy czy też stowarzyszenia, które powstały głównie po Soborze Watykańskim II. Więc jest pewien głód zdobywania wiedzy o Bogu, pogłębiania swojej wiary, ale muszę przyznać, że to jeszcze jest wszystko za mało, dlatego też jest rzeczą ważną na przykład, żeby Bułgarzy mogli dobrze poznać Sobór Watykański II. Nie wszystkie dokumenty soborowe jeszcze nie są w języku bułgarskim. Ostatnio pracują nad wydaniem kompendium katechizmu Kościoła katolickiego. Mimo wszystko jest dużo dobrej woli, dobrego, że tak powiem, potencjału ludzkiego i religijnego, żeby iść do przodu. Pewnym aspektem ujemnym jest to, że sporo młodych Bułgarów emigruje. Wśród tych emigrantów są również i katolicy. Ja patrzę z dużym optymizmem na odradzający się Kościół bułgarski i myślę, że może za kilka lat będziemy mogli powiedzieć, że przynajmniej w jakiś sposób osiągnęliśmy taki stan, jaki był między dwoma wojnami światowymi, to znaczy kiedy Bułgaria była monarchią i działał tutaj bardzo sprawnie Angelo Giuseppe Roncalli.
No właśnie, przyszły papież Jan XXIII. Czy pamiętają o tym dobrym papieżu, czy wspominają go również jako dobrego nuncjusza, czy taki pozostał w ich pamięci?
Nie tylko, że pamiętają o nim, bo na przykład w Sofii ulica, przy której mieszkał w pierwszych latach po przybyciu, nosi właśnie jego imię. Nuncjatura również nazywa się Villa Roncalli. Ta nuncjatura, w której ja obecnie mieszkam, została właśnie kupiona przez arcybiskupa Roncalliego w 1932 roku. Dał tutaj wielki impuls dla rozwoju diecezji nikopolitańskiej, która jest najstarszą diecezją łacińską w tym kraju, bo powstała w 1798 roku, i diecezji Sofia Plovdiv, dzięki rozwojowi zakonu ojców kapucynów, Bułgarów wtedy, bardzo licznych Bułgarów. I działali też wtedy francuscy asumpcjoniści. Arcybiskup Roncalli również darzył wielką sympatią obrządek wschodni i dzięki jego staraniom powstawały szkoły prowadzone przez asumpcjonistów i dwa zakony żeńskie, sióstr eucharystynek i sióstr karmelitanek. Te dwa zakony żeńskie odrodziły się po upadku komunizmu i one głównie właśnie pielęgnują pamięć o swoim wielkim opiekunie w Bułgarii.
Księże arcybiskupie, serdecznie dziękujemy za to świadectwo o tym kościele mało znanym, doświadczonym, jak widzimy, żywym, odradzającym się. A ja Państwu przypomnę, że w Watykanie rozmawiałem z księdzem arcybiskupem Januszem Bolonkiem, nuncjuszem apostolskim w Bułgarii. Historia ambasady polskiej przy Watykanie.
Przed mikrofonem Piotr Samerek.
Śmierć ambasadora. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, w styczniu 1976 roku Edward Szczepanik wyraził gotowość do reprezentowania uchodźstwa polskiego przy Stolicy Apostolskiej. Od tego też momentu zaczął wysyłać do Londynu krótkie noty informacyjne o wydarzeniach w Watykanie i ich wpływie na relacje z Polską. Nie były to jednak już raporty takiej wagi, jakie wcześniej pisał Kazimierz Papé, który czerpał swoją wiedzę i przedstawiał oceny w oparciu o rozmowy z najbardziej wpływowymi duchownymi kurii rzymskiej. Szczepanik nie miał ani takiej pozycji, ani wiedzy, ani także takiego mandatu jak Papé. W istocie pełnił, tak jak to sugerował, funkcję delegata rządu na emigracji przy Stolicy Apostolskiej, reprezentującego część emigracji. Jego pozycja nie była jednak zinstytucjonalizowana i praktycznie miała charakter społeczny. W swoim działaniu mógł właściwie opierać się na znajomościach prywatnych, nie miał jednak oficjalnego wstępu do Watykanu. Tymczasem ambasador Bappé był coraz bardziej niedołężny, a także osamotniony. Formalnie jednak nadal nie został zwolniony ze swojego stanowiska. Mając na uwadze stan zdrowia sędziwego dyplomaty, w maju 1976 roku Edward Szczepanik wysłał list do prezydenta Rzeczypospolitej na uchodźstwie Stanisława Ostrowskiego z prośbą o zwolnienie Kazimierza Pape z urzędu ambasadora przy Stolicy Apostolskiej. 24 maja 1976 roku prezydent Ostrowski skierował do ambasadora list następującej treści. Z dużym smutkiem zmuszony jestem przychylić się do prośby pana ambasadora i zwolnić go oficjalnie z zajmowanego tak zaszczytnego stanowiska. W momencie, kiedy pan ambasador odchodzi z tak ważnej i odpowiedzialnej placówki dyplomatycznej, którą dzierżył pan ponad 30 lat w swoich rękach, wyrażam panu ambasadorowi gorące podziękowanie za utrzymanie jej, zwłaszcza po 1972 roku, w tak trudnych i zmiennych warunkach. Niewątpliwie owocna i ofiarna praca pana ambasadora na terenie Watykanu, jego wytrwałość i twardość w postępowaniu nie tylko zasługuje na wyróżnienie, ale przejdzie do historii politycznej Polski w jej najboleśniejszych i trudnych zmaganiach o sprawiedliwość międzynarodową. Na liście zakończonym najlepszymi życzeniami ambasador Pape, z trudem stawiając już litery, dopisał ręcznie: jestem chory. Dziękuję z serca. Bóg zapłać. W praktyce ambasada przestała istnieć, gdyż ani Edward Szczepanik, ani Stanisław Morawski nie mogli pełnić roli takiej jak Kazimierz Pape, który jednak przed swoją śmiercią doczekał się zupełnie nieoczekiwanego, nowego ambasadora Polski, którym nie z woli rządów, lecz Ducha Świętego został kardynał krakowski Karol Wojtyła, Jan Paweł II. W praktyce to sam papież stał się ambasadorem swojego narodu, lecz nie państwa, którego władze z pewną trudnością przyjęły wynik konklawy z 16 października 1978 roku. Tymczasem schorowany i faktycznie opuszczony Kazimierz Pape zmarł 19 stycznia 1979 roku, pozostając do końca swoich dni praktycznie na utrzymaniu Watykanu. W ten sposób zakończył się długi i wyjątkowy okres w historii ambasady polskiej przy Stolicy Apostolskiej. Odszedł człowiek, który jak mało kto z przedstawicieli dyplomacji rozumiał i znał Watykan. Spędził wszak przy nim 40 lat, pozostając przy boku aż 5 papieży. 3 z nich znał z audiencji i wizyt: Piusa XII, Jana XXIII i Pawła VI. Był też świadkiem dojrzewania Karola Wojtyły, który od czasu Soboru Watykańskiego II zyskiwał uznanie i szacunek wśród biskupów Kościoła Powszechnego. Pape stanowił też wzór dyskretnego i niezwykle przenikliwego dyplomaty, który w swoją pracę był zaangażowany całkowicie, o czym świadczą pozostawione przez niego dokumenty. Być może nieco mniej powiodło mu się w życiu osobistym. Na szczególne podkreślenie zasługuje natomiast jego wierność państwu polskiemu, którą umiał w mądry sposób pogodzić z wiernością Kościołowi. Powoli zbliża się do końca cykl audycji poświęconych historii ambasady polskiej przy Stolicy Apostolskiej. W najbliższych tygodniach, niemal w telegraficznym skrócie, opowiemy o jej dziejach w okresie najnowszym. Za tydzień będzie mowa o zespole do spraw roboczych kontaktów między Polską Rzeczypospolitą Ludową a Stolicą Apostolską.
Była to audycja Historia Ambasady Polskiej przy Watykanie w opracowaniu Piotra Samerka. Tu Radio Watykańskie. W naszym programie to już wszystko. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.